Witam Was na kolejnym odcinku Studium Ewangelii Jana. Dzisiaj będziemy mieli dalszy ciąg tego, co się działo w skutku wskrzeszenia Łazarza. Spisek, będą takie trzy obrazy. Spisek na życie Jezusa, co robi w tym czasie Jezus i co robią w tym czasie zwykli ludzie w Izraelu, w Jerozolimie. Także o tym za chwilę. Na początek się pomodlimy. Andrzej, ty może się pomódl.
Dzięki Boże, że możemy studiować Twoje słowo. Dzięki, że możemy to robić bez żadnych problemów, że żyjemy jeszcze w czasie łaski. Prosimy Cię o zastosowanie tego, czego tu się dowiemy. Dzięki Ci, Panie.
Amen. Dzisiaj mamy fragment 11, końcówkę 11 rozdziału od wersetu 47 do 57 i podzielimy sobie go na trzy fragmenty. Możecie już od razu, ja Wam podam ten podział i będziemy zaraz odpowiadać na sobie na pytania. Czyli pierwsza część to jest 47-53, potem 54 werset, to jest druga część i trzecia 55-57. W każdym z tych fragmentów będziemy się zastanawiać, znaczy spróbujcie sobie odpowiedzieć, jak będę czytał, gdzie to się dzieje, jakaś okolica, gdzie, co, takie pytania obserwacyjne, jakie występują osoby, no i co tam się dzieje, jakie następują działania, nie? Czyli na początku, jak będę czytał, obserwacja, tak mówię, trzy części, w każdej staramy się właśnie odpowiedzieć na pytanie, gdzie to się dzieje, jaka jest okolica, co tam się dzieje, jakie są osoby, występują, czy jacy aktorzy i jakie występują działania, co tam się, co oni tam robią. Także czytam od 47. Wtedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili: cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego. Wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród. A jeden z nich, Kajfasz, który tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich: wy nic nie wiecie i nie myślicie, że lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął. A tego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród. A nie tylko za naród, lecz też, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. Od tego też dnia naradzali się, aby go zabić. Jezus więc już nie chodził jawnie między Żydami, ale odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim, i tam przebywał wraz z uczniami. A była blisko Pascha żydowska i wielu z tej krainy szło do Jerozolimy przed Paschą, aby odbyć oczyszczenie. Szukali więc Jezusa i mówili jedni do drugich, stojąc w świątyni: cóż sądzicie? Zapewne nie przyjdzie na święto. Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali rozkaz, aby każdy, kto się dowie o nim, gdzie przebywa, doniósł, ażeby go mogli pojmać. Mamy te trzy części. Pierwszy początek, 47-53. Co tu się dzieje? Mamy to zebranie, tak? Arcykapłani, faryzeusze. Zobaczcie, czyli te, mówiliśmy już wcześniej, takie sojusz w rzeczywistości zwalczających się często stronnictw, nie? No bo ci jedni, te arcykapłani, saduceusze, to jest ta wierchuszka, a faryzeusze to są często ci tacy zwykli tam nauczyciele. Oni się często nie nienawidzili, ale tutaj występują razem. To nie będzie tylko pierwszy raz, ale ten sojusz będzie. Jeszcze przecież też z Rzymianami często ten sojusz mają. Później już jak zabijają Jezusa. No i zwołują radę, nie? Czyli mamy tą świątynię, mamy ten najwyższego kapłana, w tej chwili są razem, naradzają się, co zrobić, nie? Zawierają spisek, chcą go zabić na koniec tego fragmentu. Zobaczcie, no może za chwilę o nich, jeszcze do nich wrócimy, nie? Ale ten jeszcze tam wypowiada to proroctwo, oni się naradzają, jak zabić. Część druga, nie? Czyli to okno takie drugie, to jest, mamy mapę gdzieś tam, zaraz będziemy szukać, ale widzę, o. Jak macie Jeruzalem mniej więcej na środku tego żółtego z taką białą kropką, nie, Jerozolima, to jadąc w górę, na północny, lekki tutaj wschód w tą stronę będzie, nie, leciutki taki, no to mamy to Efraim, nie, przez PH tu pisane, to angielska chyba mapa. To jest jakaś tam dziura, wioska na pustyni już, nie, na środku pustyni. Dziura zabita dechami, jak to się mówi, nie? Tam jakieś miasteczko blisko Jerozolimy, nie tak daleko w sumie, nie? Ale z dala od publicznych miejsc, tam jest Jezus, udaje się Jezus z uczniami, nie? Coś jest powiedziane, co robią? Nic, nie? Tylko, że przebywają razem. Tam odchodzi. Nie chodzi już jawnie przed Żydami. No i ostatnia grupa to są ludzie, którzy idą na święto, nie? Idą na święto żydowskie, tłumem przybywają na tą Paschę. Pamiętacie Pascha? To jest święto, które upamiętnia to, co się działo przy wyjściu z Egiptu, nie? Tam ostatni ten znak, anioł śmierci, który szedł, który Bóg zesłał, żeby tam zabijał pierworodnych. No to Żydzi musieli, żeby ten anioł nie zabił też w ich domu, zabić baranka i tam pomalować od drzwi i tam zjeść go wieczorem, nie? Tam jakoś nie mogli tego tam na następny dzień chyba zostawić tego mięsa, to może nie będziemy w to wiedzę wchodzić, ale kwestia była, że musieli właśnie zabić baranka i jego krwią pomalować drzwi, żeby samemu przeżyć, nie? Żeby anioł nie zabił ich dziecka. I też jeszcze druga ważna sprawa w tym święcie, to jest ten chleb, bo oni jak wyszli z Egiptu, nie wzięli zakwasu, nie? I mieli to ciasto jest na początek, zanim ten zakwas się nie zrobił, to na początku mieli te placki właśnie bez zakwasu, dlatego one tak nie rosły. No i tutaj stąd jest ta tradycja właśnie paschalna, że później też te placki bez zakwasu robili, nie? Czyli to są jakby dwie cechy, nie? Ten baranek, który niewinny umiera za nich, i ciasto bez kwasu, nie? To są jakby dwie cechy tego święta. Zobaczcie, że już je wykorzystuje, nie? Bo zostaje zabity właśnie jako baranek paschalny, nie? To o tym wiemy, bo to się za niedługo wydarzy. No ale druga sprawa właśnie to z tym bezkwasem, nie? Z odrzuceniem tego kwasu. Także mamy trzy takie sytuacje, nie? Zobaczcie, trzy te różne sytuacje. Tutaj ta trzecia jest też taka mocno symboliczna, nie? No bo oni przychodzą, zobaczcie, aby odbyć oczyszczenie, nie? Przychodzą, symbolicznie wspominają to zabicie baranka, właśnie żeby uratować jakichś tam ich przodków. No a tutaj wiemy, że Jezus będzie zabity zaraz, nie? I tu się dokona zbawienie, można powiedzieć możliwość oczyszczenia dla całego świata, coś dużo bardziej większego, uratowanie na wieczność. Większość tego nie dostrzeże, nie? Jeszcze będą krzyczeć, ukrzyżuj go, nie? Także to takie jest duża symbolika tego, co tu się dzieje w tym ostatnim fragmencie, nie? Zobaczmy sobie po kolei, wejdźmy trochę bardziej w te okienka, w te trzy fragmenty. Ten pierwszy, zbierają się, no i rozmawiają. Mówiliśmy arcykapłani i faryzeusze razem, nie? To jest ważne tutaj, że to są środowiska normalnie nienawidzące się, wręcz zwalczające. To pamiętacie też apostoł Paweł później też wykorzystywał. Oni tutaj są razem, razem się naradzają. Nie, no, kwestia jest oczywiście cudów Jezusa, które Jezus dokonał. No i zobaczmy, przyjrzyjmy się, co oni robią. Nad czym oni deliberują, jakby co jest ich problemem, co powinno być ich problemem, nie? A co jest ich problemem. Mówiliśmy, że wcześniej jak cud Jezus dokonywał, no to co oni na przykład mówili? Jak był ten uzdrowiony, ten ślepy od urodzenia. To co oni zarzucali?
Że mocą szatana uzdrawia.
Tak, nie? Że mówili, że Jezus nie od Boga, nie? Że jakoś to nie jest od Boga, tylko od szatana. No i tam mieli ten dowód, że to tam w sabat, nie? W sobotę zrobili. Tutaj, zobaczcie, w ogóle nie ma tematu, nie? jakby boskości, w takim sensie, czy to jest od Boga, czy nie jest, w ogóle ten temat nie jest w ogóle poruszony, nie? No bo Jezus zrobił taki cud, który jest oczywisty, wiecie, pamiętacie, pomodlił się, nie? Tuż przed tym wskrzeszeniem tego Łazarza, zanim on wyszedł, wszyscy to słyszeli, od 4 dni był w grobie, nie? No to wszystko jest, to było, to jest tuż, możemy tam gdzieś jeszcze pokazać tą mapę, w tej Betanii, nie? Tuż pod Jerozolimą, bardzo blisko, także tu wszystko jest, widzicie, macie tu Betany, nie? To jest tuż koło Jerozolimy, wszystko jest oczywiste, nie? Także sprawa pochodzenia, że to, czy to jest od Boga, czy nie jest, w ogóle oni z tym nie dyskutują, bo widać, że już się pogodzili, nie? Nie mają tych argumentów. To ich w ogóle też nie zakrząta, nie? Znaczy nie zaprząta to ich umysłów, bo na czym się skupiają?
No tak, ochrona ludu, coś takiego. Jako to jest jakiś taki główny pretekst.
No tak, ale no to, bo tutaj oni, ale co z tym ludem?
Że lud w niego uwierzy.
Tak, że ludzie odejdą od nich, pójdą do niego, nie? Wszyscy uwierzą w niego, nie? Zabiorą naszą świątynię, nasz naród tutaj tak biadolą, nie? Czyli ich kwestia jest jaka? Ludzie przestaną im wierzyć, oni pójdą z torbami, nie? No bo to ludzie ich utrzymywali, wiecie, cały ten świątynny też interes, no to też ludzie z datków, z tych opłat, nie? No zostaną bez kasy, bez rządu dusz, nie? Oni się boją o własne tyłki, nie? O własne kasę, nie? O władzę też, o swoją władzę, nie? No, bo mieli władzę nad ludźmi, no bo tu jeszcze się boją, że Rzymianie, oni to tak ubierają w takie słowa, wiecie, takie ładne, nie? Że tu Rzymianie zabiorą nasz świątynię, nasz naród, nie? No gdzież Rzymianie nie zabraliby narodu, co by z nim zrobili, nie? Ewentualnie by zmienili władzę, nie? No, powiedzieliby, nie wy będziecie teraz władać, tylko ktoś tam inny, nie? No to jest jedyna tam była opcja, nie? Że to zrobią, bo tu przecież nie ma mowy o jakimś tam powstaniu w tym momencie, nie? Czyli oni się nie boją w rzeczywistości o żaden tam naród, tylko o siebie, nie? O swoją władzę, nie? To ich zaprząta. No i wydają ten rozkaz, tak? Postanawiają, żeby Jezus, żeby go zabić, tak? I od tego dnia, to 53 jest, tak? 53 jest, od tego dnia naradzali się, aby go zabić. Wiemy, że już wcześniej, nie? Ale tutaj widać, bo że starali się go zabić, to pamiętacie, tu już jest chyba 5 rozdział, nie? Tak, 5:18, dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, nie? Tutaj widać, że oni chcą, że tutaj już postanawiają pewnie na tym święcie, jak to zrobić konkretnie, nie? Bo to nie chodzi, że od tego momentu chcą go zabić, bo chcieli go zabić już wcześniej. No ale tu wiedzą, że będzie święto, że pewnie Jezus przyjdzie, że się pojawi. I pewnie ustalają, nie, knują spisek, jak to zrobić, żeby go zabić właśnie teraz na to święto, nie, że już dalej już tego nie mogą zrobić, bo oni się boją też tych rozruchów, nie, a wiedzą, że tutaj no, będzie dużo ludzi, czyli o takie rozruchy łatwiej, nie, no, bo powinni się starać gdzieś to zrobić, gdzieś po cichu, jak tych ludzi w Jerozolimie by było mało, no bo tutaj to zjeżdżało, mogło i kilkaset tysięcy ludzi zjechać do Jerozolimy, bo to z całego Izraela i z tych krajów ościennych, nie, to było takie święto, że tam każdy szanujący się Żyd właśnie powinien być wtedy w Jerozolimie, nie, raz do roku przynajmniej, tacy bardziej tam religijni to jeszcze mieli więcej tych świąt, nie? No ale ta Pascha, no to takie już must be, nie? Jakby to powiedzieć, że musiał ten Żyd tam przyjechać, także no wtedy naprawdę ta Jerozolima stawała się ogromnym, duży jak na tamte czasy wielkim miastem, także no zabicie Jezusa w tym czasie z takich, wiecie, czysto powiedzmy kwestii, żeby był spokój, zachowania spokoju jest złe, nie? Dla nich, no ale oni już widzą, że dłużej na to nie mogą pozwolić, nie? W takim sensie z tego ich z perspektywy, nie? Że Jezus już taki cud zrobił, no że tutaj no to jeszcze na Pasze jeszcze więcej, że oni się boją, jeszcze coś większego zrobi, to już w ogóle wszyscy w niego uwierzą, nie? Także oni postanawiają zabić Jezusa na pewnie na tym święcie, nie? Bo zresztą później 55, 56, 57, nie? Widać, że mamy, że dali rozkaz, nie? Że mają donosić, gdzie jest Jezus, żeby go pojmać, nie? Potem zabić. Możemy sobie teraz troszeczkę jeszcze, bo to jest w miarę oczywiste, nie? Że tutaj zobaczcie, że tacy władza to jest, pamiętajcie, że władza religijna, nie? To nie jest jakaś tam władza rzymska, świecka, tylko to jest władza religijna ze Starego Testamentu wywodząca się, nie? Tych kapłanów, nie? Czyli no, władza, której powinno zależeć na tym właśnie, żeby rozpoznać, co Bóg, w ogóle to było ich zadanie, jak Bóg przemawia do Izraela, nie? Czy przysłał proroka, czy coś powiedział przez kogoś, nie? No to i utrzymać Żydów właśnie w przestrzeganiu Bożych przykazań, nie? Takie były ich obowiązki. Tu przychodzi sam Bóg, Jezus wypełnia wszystkie proroctwa, no a oni się starają, jak go zabić. W ogóle się nie zaprzątają, a mówi ktoś, nikt tutaj, wiecie, nie zadaje, a może to Mesjasz jest, który miał przyjść, nie? W ogóle im to do głowy, widać, nie przychodzi, w ogóle nad tym nie deliberują, chcą go zabić, nie? Także to pokazuje ich bardzo wielką obłudę, nie? Za przaństwo takie, za zaprzedanie się tej swojej władzy, nie? Tym swoim gdzieś tam przywilejom. Zobaczmy sobie, może, bo to jest też dosyć ciekawe, to jest coś, co, o czymśmy już parokrotnie mówili, ale o tym, no bo ten wygłasza to proroctwo, nie? Nieświadomie. To jest tam w miarę jasne, nie? No bo tutaj mówi, że wszyscy, człowiek umarł za lud, nie wszyscy lud zginął. Czyli zobaczcie, że nawet, bo tutaj jest, no bo ten arcykapłan, on właśnie, Bóg przez niego przemawiał często. I tutaj zobaczcie, że przemawia nawet przez tego złego człowieka, który naradza się, jak zabić Jezusa. Wbrew jego woli nawet, może nie wbrew świadomości, to ten człowiek wygłasza proroctwo, nie? On pewnie myśli coś innego, chce powiedzieć tutaj, znaczy nie myśli o Jezusie w sensie tego proroctwa, mówi to właśnie, żeby go zabić, nie? A wygłasza tutaj to proroctwo. Ale najciekawsze, znaczy w sensie najbardziej takie właśnie w tym kontekście, o którym mówiliśmy już, jest, zobaczcie, 52 werset. A nie tylko za naród, lecz także, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. Nie? To jest coś, o czym mówiliśmy. Zobaczcie, te dzieci Boże są nazwane dziećmi Bożymi, zanim Jezus umarł, zanim w ogóle je do nich zebrał, zanim, wiecie, zanim się to wszystko stało. Nie? Ci ludzie, wiadomo, że myślimy, że to są poganie właśnie, tak? Ci, którzy uwierzą. Zobaczcie, już są nazwani dziećmi Bożymi, zanim to się wszystko dzieje, nie? Tak samo było z tymi owcami, nie? Jak Jezus mówił, że tam idzie zebrać swoje owce, nie? Gdzie to był? To był jeszcze 10 wcześniej, nie? Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni, nie? To się pojawia kilkukrotnie, nie? Tutaj, w tym miejscu. I tu mamy znowu, nie? Mamy zebrać rozproszone dzieci Boże, nie? Do tego możemy jeszcze wrócić na chwilę, za chwilę. Teraz porozmawiamy sobie o tym drugim fragmencie, nie? Zobaczcie, Jezus odchodzi gdzieś właśnie na tą dziurę, jest z uczniami. Podobną rzecz, pamiętamy, zrobił ostatnio, nie? Zobaczcie, przed wskrzeszeniem Łazarza też Jezus odszedł za Jordan, nie? Też gdzieś tam niedaleko. Możemy pokazać gdzieś tam jeszcze tą mapę. To podobna odległość, nie? Ten Betabar tam dalej, nie? Koło tego jeziora. A tutaj ten Efraim, no troszeczkę dalej tam było, nie? Ale to nie tak znowu daleko. Także Jezus odchodzi, że gdzieś na tą dziurę siedzi z uczniami. Zadamy sobie teraz pytanie do pracy w grupach. Po co, nie? Co myśmy już wcześniej mówili, ale możecie sobie przypomnieć, co nam to mówi, jakie zastosowanie daje, nie? No i co Jezus pewnie chce osiągnąć, jaki jest cel tego odejścia tutaj przed tą Paschą, właśnie gdzieś tam zaszycia się z tymi uczniami. Także dajmy sobie teraz kilka minut i wracamy za chwilę. Wracamy po przerwie. Jak wam się wydaje, dlaczego Jezus tak odchodzi z uczniami, gdzieś się tak zaszywa w jakieś ciche miejsce?
Najpewniej po to, żeby się ukryć.
A dlaczego?
Bo jest napisane w 54, że Jezus więc już nie chodził jawnie, więc to słowo nam tak wskazało. Między Żydami, ale stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, no i też, że on, ta kraina była, że to miejsce jest w pobliżu pustyni, no nie? Czyli gdzieś na odludziu.
chce się ukryć, nie? No to na pewno. Bo wie, nie? Wie.
Nam się wydaje, że Jezus dobrze wiedział, kiedy co ma się wydarzyć i chciał, żeby zaplanowane to było według Boga, to, co zostało zaplanowane, a nie według ludzi. Może dlatego po prostu tymczasowo odszedł.
Mhm, że on wiedział, kiedy się to ma wydarzyć, nie? Często mówił, że jeszcze ten dzień nie nadszedł, nie? Bo czasami się wydarzał cud, nie? Że na przykład Jezus się tam wyrywał, ostatnio tak było, nie? Tam to było 10:39, nie? Wtedy znów starali się go pojmać, lecz on uszedł z ich ręki, nie? I tam znowu odszedł za Jordan, tu odchodzi gdzieś tam do tego Efraimu, tak? Na odludzie gdzieś się chowa. Bierze też uczniów, nie? Bo zobaczcie, przebywał tam wraz z uczniami. Wykorzystuje też czas pewnie właśnie na takie ostatnie z nimi pożegnanie, takie no jeszcze nie ostatnie, nie? Ale to już wiemy, że jego czas służby tutaj na ziemi się powoli kończy, nie? Wiemy też, że pamiętacie jeszcze, jakśmy dzielili na początku Ewangelii, to do tego 12:36 to mówiliśmy, że jest służba publiczna, a potem już jest praktycznie tylko z uczniami, nie? Że tą samą końcówkę wykorzystuje już na pocieszenie, umocnienie uczniów, na powiedzenie im wiele takich rzeczy już bez przenośni, których wcześniej nie mówił, nie? Tego, co będzie, co ich czeka, nie? To się wszystko będzie w tych następnych rozdziałach odbywać i tam już nie ma jakiejś interakcji, wiecie, z ludźmi, tylko jest właśnie skoncentrowany na tych swoich uczniach. I tutaj pewnie podobnie, to już się zaczyna ten okres, nie? Że jest czas służby na ewangelizację, tutaj na tą walkę i czas na budowanie wzajemnych więzi, nie? Że Jezus też widać, jak widzimy tą jego naukę tych uczniów, nie? No bo to mamy 3 lata jakby takiej szkoły, nie? Szkoły przez przykład, no to mamy dyskusję, walkę z gdzieś ewangelizację wśród ludzi, nie? Wśród wielu ludzi, a mamy też sytuację, gdzie jest tylko z nimi, nie? Z nimi się spotyka i jest tylko z nimi i im poświęca czas, nie? Ktoś jeszcze coś chce dodać?
No u nas jeszcze padły takie głosy, że Jezus zawsze się oddalał po jakiejś większej akcji, gdzie ludzie się zaczynali gromadzić nie w tym celu, co trzeba. Jakieś takie sztuczne tłumy właśnie tutaj chcieli go złapać, tam kiedyś przyszli się najeść i wtedy, kiedy ten tłum się właśnie zbierał, to oni często, Jezus z uczniami, odchodzili gdzieś tam na ustronne miejsce.
Tak, że Jezus nie chciał jakiejś takiej sztucznej sensacji, nie? Też często. Bo tutaj przyszedł, nie? Bo tutaj było, jest jakby ten moment jego popularności jest bardzo duży, nie? Z Łazarzem, z tym wskrzeszeniem. Oni chcą zabić, Jezus odchodzi, nie? To widzimy. Wrócimy jeszcze do tych dzieci bożych, nie? Bo zobaczcie, mówiłem o tym, że idzie rozproszone dzieci boże odnaleźć, tak? Zebrać. Możemy sobie zobaczyć jeszcze takich fragmentów, dwa z Nowego Testamentu, Dzieje Apostolskie. Możecie sobie otworzyć 18 rozdział. Paweł jest w Koryncie, 18:10. No i Jezus mu się objawia, tutaj jest Pan, i mówi do Niego: bo ja jestem z Tobą i nikt Cię nie targnie na Ciebie, aby Ci uczynić coś złego. Mam bowiem wiele ludu w tym mieście. Nie? I dopiero Paweł naucza i tak dalej, nie? A Jezus już wie, że on tu ma wielu ludzi w tym mieście, nie? Jak to wyjaśnić? O tym my często o tym mówimy, nie? Ale jak to pogodzić z tym, że człowiek ma wolną wolę, a już Bóg wie, które to są te dzieci Boże, nie? Kto jego przyjmie? Często odwołujemy się, pamiętacie, do tego wersetu z listu do Rzymian, gdzie Jezus nam mówi, że on nas najpierw znał, nie? 8:29, bo tu jest o tym przeznaczaniu. I 8:29, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu syna jego, a on, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Nie? Mamy jakąś wiedzę, Jezus jakoś ich poznaje, na tej podstawie przeznacza. Nie? Mówimy, że dla niego, że Bóg wie, co się wydarzy do przodu. Nie? To nijak nam nie odbiera wolnej woli, ale Bóg wie, co się wydarzy, nie? Co się wydarzy do przodu, zna. Dlatego mówi, że te dzieci są Boże, nie? Rozsiane, że są te owce, które jeszcze musi zebrać, tak? Tam rozproszone są, tak? Zebrać w jedno dzieci Boże. Także to jeszcze odnośnie tego pierwszego. Odnośnie tego, tej Paschy jeszcze, nie? Bo tu na koniec mamy tych ludzi. Ludzie idą na tą Paschę, na to oczyszczenie. Mówiliśmy już o symbolice. To jeszcze możemy o tym powiedzieć, nie? No bo tutaj mamy... Oni ludzie idą się oczyszczać, nie? To jest takie symboliczne ich oczyszczenie z grzechów, składają ofiarę, znowu będą zabijać, wiecie, składać ofiarę, to kładą, zabijają jakieś zwierzę, no baranka, czy jak kogoś nie stać, jakieś mniejsze, no i tam on zażyna to, kapłan zażyna to zwierzę, człowiek kładzie rękę, nie? No i tam marzą krwią, no i mówią, że moje grzechy na grzechy tego baranka, nie? Na tego zwierzę, że to zwierzę symbolicznie umiera, płaci karę za te grzechy, które ten człowiek popełnił, nie? Możemy sobie zobaczyć list, no bo wiemy, co się wydarzy, że tutaj Jezus przychodzi złożyć prawdziwą ofiarę, jedną, wspaniałą, nie? Ci ludzie to odrzucają. Możemy sobie przeczytać z listu do Hebrajczyków, to jest ten słynny dosyć fragment, 10 rozdział, właśnie o tych ofiarach, nie? Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary nieprzerwanie składane w rok przywieść do doskonałości tych, którzy z nim przychodzą. Bo czyż nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieliby już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? Przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. I teraz ważny fragment, zobaczcie, podsumowujący to wszystko, bo wcześniej mamy jakby dlaczego to się działo, ale jeśli chodzi o istotę, nie? Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozów mogła gładzić grzechy, nie? Człowieka, nie? Bo co te winne, te zwierzęta nijak za nas przecież nie płacą, nie? Tu chodzi tylko o przenośnie, żeby ten człowiek, żeby ci ludzie widzieli ciężar, nie? Straszność tego grzechu, że to nie jest zabawa. No i potem jest, że Jezus przysposobi, że jest właśnie tym ciałem, które jest przysposobione na tą ofiarę. I potem jeszcze raz jest od 11. Zobaczcie, a każdy kapłan sprawuje codziennie swoją ofiarę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów, nie? Powtórzenie. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Nie? Taka jest rzeczywistość tego, co Jezus dla nas zrobił. Jakie zastosowanie, nie? Indywidualne, osobiste, żebyśmy przestali myśleć, że my musimy jakoś zapłacić Bogu za nasze grzechy, nie? Bo często jednak, chociaż wiemy, że mamy zbawienie, no to jak zrobimy coś złego, no to myślimy, jak za ten grzech jakoś zapłacić Boga, jakoś udobruchać, nie? Ten grzech jest przebaczony, nie? Chrześcijanin po pierwsze powinien grzeszy zaakceptować to, że Bóg już za nie umarł, że ten grzech jest przebaczony, przeprosić, nie? Nawrócić, podziękować za jego, za ofiarę Jezusa, która ten grzech zmyła, nie? Że tutaj to jest ta różnica, nie? Że my inni chcą udobruchać Boga jakoś za swoje grzechy, nie? Jakieś kapliczki stawiają, no różne rzeczy, a my dziękujemy, nie? Bo Jezus udobruchał swojego Ojca, nie? Kładąc siebie za ofiarę, za nasze grzechy, nie? Także to jest ważne. No i uświadomienie sobie, jakim bluźnierstwem jest katolicka msza, na której właśnie ksiądz twierdzi, że on składa taką samą ofiarę, nie? Za grzechy, gdzie tutaj mamy, że Jezus złożył jedną ofiarę, nie? Sam Bóg ją musiał złożyć, a nie ksiądz, nie? Także za grzechy. On twierdzi, że ma moc powtarzać jakoś ofiarę Jezusa. Tutaj mamy napisane raz na zawsze. Jedna ofiara, nie? Także to jest ważne, jeśli chodzi o zastosowanie, nie? To zastosowanie, że my nie musimy jakoś Bogu teraz spłacać, płacić za te grzechy, wiecie, które popełniliśmy, bo On już za nas zapłacił, nie? My teraz powinniśmy z wdzięczności do Jezusa za to, że za nas umarł, za to, że zapłacił za naszą, za nasze grzechy, czynić dobrze, czynić właśnie to, co On chce od nas, nie? Żeby ta śmierć Jego nie była na marne, żeby ta ofiara, żebyśmy jakoś chcieli dobrą nowinę dalej, powiedzieć innym ludziom, nie? Ale też ogólnie przynieść Bogu korzyść z tego, że On za nas umarł, w takim sensie jakoś wypełnić Jego wolę, jakoś się tu Mu przydać na ziemi, nie? To powinna być motywacja chrześcijan, nie? A nie jakieś, wiecie, takie życie w strachu, żeby czy ja już aktualnie dobrze, wiecie, wynagrodziłem Bogu wszystkie moje grzechy, które gdzieś tam popełniłem, nie? Czyli ta przenośna jakaś szala się już tam przechyliła, wiecie, czy gdzieś tu jednak za dużo grzechów i mi tam się jednak wyjdzie jakiś niedomiar, nie? Chrześcijanie to nie są ludzie, którzy żyją w strachu, tylko właśnie we wdzięczności za to, że Bóg za nas umarł, nie? Tutaj mamy właśnie taką dosyć tragiczną, można powiedzieć, sytuację tych ludzi, którzy idą nieświadomi, nie, na tą Paschę, pewnie kolejną w swoim życiu, nie, złożyć te ofiary, oczyścić się jakoś tam symbolicznie, właśnie mówię, zabić to zwierzę, nie, a będą brali udział właśnie w skazaniu Jezusa, nie, czy w ogóle nie, część pewnie później uwierzy, nie, no bo wiemy, że później po zmartwychwstaniu potem zaraz mamy jakby za jakiś czas, bo tam następne to święto, nie, tam 50-nicy to się mówi, nie? No to wtedy uczniowie Jezusa tak wychodzą, bo oni na początku są mocno schowani, no ale na pewno ta wiadomość gdzieś do nich o zmartwychwstanie Jezusa dotrze, no bo to, tak jak później czytamy, to się nie dzieje gdzieś tam na końcu świata, tylko w stolicy tego kraju, także gdzieś oni usłyszą o Jezusie, pewnie wiele z nich, czy tam część z nich się nawróci, ale tutaj mamy właśnie wezmą udział, będą krzyczeć ukrzyżuj go, pewnie większość z nich, czy część z nich, a idą właśnie z tych jakichś, wiecie, niby dobrych pobudek, jakichś tam religijnych na to święto żydowskie. Czy coś ktoś jeszcze chce dodać do tego fragmentu, do tych trzech, bo mówię, mamy takie jakby trzy rzuty okiem na trzy różne sytuacje, na trzy różne grupy. O Jezusie akurat tu jest mało, bo tak jak mówiliśmy, poszedł do tego miasta Efraim. Za tydzień będziemy rozmawiać, wracamy z powrotem do Betanii, do tej rodziny, Maria, Marta i Łazarz, nie? Tam będzie to namaszczenie i dalszy ciąg tej Paschy, nie? Bo to jeszcze się dzieje przed Paschą, nie? Bo tutaj mamy i to jest jeszcze była blisko Pascha, nie, mamy 55 i potem 12:1 na 6 dni przed Paschą, nie, że to się wszystko dzieje przed Paschą, no bo Jezus jest ukrzyżowany na ten wieczór paschalny. Także to za tydzień, także na dzisiaj kończymy. Dziękuję Wam za ten czas i do zobaczenia.